Co to jest Trójca Święta? Jako człowiek, który trochę czasami coś tam jeszcze czytam, wiem i powtórzę tylko mądrych innych autorów, że byłoby głupotą silić się na danie odpowiedzi, czym jest Trójca Święta. Bo my, chrześcijanie, przede wszystkim, kiedy mówimy Trójca Święta, od razu mówimy tajemnica. Swoją drogą jest bardzo ciekawy detal teologiczny. Pierwszy raz Hagia Triada, Trójca Święta jako słowo, pojawia się pod koniec II wieku. Zdaje się, że używa go, ale nie jestem pewien, Teofil z Antiochii, pod koniec II wieku. Mówi wam to coś? Pod koniec II wieku. Chrystus wstępuje do nieba w 33 roku, mając tam 47-48 lat. I potrzeba będzie 150 lat, jeśli nawet nie 170, żeby jakiś chrześcijański, starochrześcijański pisarz użył w swoich słowach, w swoich tekstach terminu Hagia Triada. Hagia Trias. Trias właściwie, to błąd, nie Triada, tylko Trias. Trójca Święta. Dlaczego dla mnie to jest takie ważne? Bo widzicie, to oznacza, że chrześcijanie nie znali tego słowa na samym początku. Co znali chrześcijanie? Znali to, co czytamy w pismach Nowego Testamentu, a zwłaszcza u świętego Jana, że Bóg jest tajemnicą złożoną. Że rozpoznajemy w tej tajemnicy trzy osoby. Boga Ojca, z akcentem na Ojca, Boga Syna, z akcentem na Syna i Boga Ducha Świętego, z akcentem na Ducha Świętego. A więc jest kolosalna różnica powiedzieć Hagia Trias, które jest pojęciem teologicznym, wręcz schematycznym, a co innego powiedzieć Ojciec, Syn i Duch Święty. Dlaczego? Dlatego, że kiedy mu wypowiadam słowo Ojciec i Syn, to siłą rzeczy, nawet jeżeli niektórzy z nas mają trudne doświadczenie ojcostwa, swojego własnego albo swojego względem własnych dzieci, to jednak pomiędzy Ojcem a Synem jest więź miłości, pochodzenia, zrodzenia. Jest relacja. Jest relacja. Chrześcijanie bardzo długo milczeli, żeby mówić o tym, w co tak naprawdę wierzą. Nie tylko dlatego, że byli gonieni, że byli prześladowani, że musieli się ukrywać, że chrześcijaństwo było niebezpieczną sektą, która w pewnych momentach była oskarżana o największe zło świata, że byli paleni, niszczeni, tak dalej. Można mówić. Ale przede wszystkim też dlatego, że chrześcijanie potrzebowali tych 300 lat ciszy. No bo umówmy się, między 33 rokiem, kiedy Chrystus wstępuje do nieba, a 313, kiedy chrześcijanie dekretem Konstantyna mogą nagle wyjść na ulicę i powiedzieć: halo, tu jesteśmy. No to jest prawie 280 lat, prawda? Te 280 generalnie, poza jakimiś przypadkami Justyna Filozofa, czy tam Eusebiusza z Cezarei, no Eusebiusza z Cezarei to później, ale to już pomyliłem, bym miał dwóch jest na egzaminie, ale no pisarze wczesnochrześcijańscy, jak na przykład księże, zaraz się tutaj nawróć, Ignacy z Antiochii, na przykład jego słynne listy, prawda, do siedmiu kościołów. Ci pisarze wczesnochrześcijańscy, generalnie jest ich niewielu, i te ich pisma krążą jako rzeczy potajemne. Chrześcijanie nie mówią światu, kim są, w co wierzą, jaka jest treść ich wiary. Co robią chrześcijanie w ciągu tych 280 lat wielkiej ciszy? Dojrzewają do mówienia o Bogu. Można tak powiedzieć, że dojrzewają do mówienia o Bogu. Do tego, żeby kiedy przyjdzie właściwy moment, móc zacząć mówić o Bogu. Co przeżywają w tym czasie? I tu dotykamy chyba istoty dzisiejszej uroczystości i naszej liturgii, że tajemnica Boga jest rozpoznawana w naszym życiu jako tajemnica relacji trzech osób. Że Bóg jest rzeczywistością relacyjną, dynamiczną w sobie. I że te dynamiczne relacje dotyczą trzech oddzielnych osób, które są połączone ze sobą czymś, czego nie do końca umiemy zrozumieć, ale co czujemy sercem. Ojciec. Słowo Ojciec wypowiada Jezus w Ewangelii dziesiątki razy. Zwłaszcza u Jana. Jezus ma swoistego rodzaju, można by powiedzieć tak bez złośliwości, oczywiście bez jakichkolwiek złych intencji, jakąś obsesję Ojca. On zawsze mówi, ja od Ojca przyszedłem. Ja do Ojca idę. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Ja w Ojcu jestem. Ojciec mój i ja. Zauważcie, że my celebrujemy Chrystusa jako centralną postać naszej wiary i naszego Kościoła. Ale jeżeli będziemy uczciwie przyglądać się Ewangelii, to zauważymy, że Jezus nie chce skupiać na sobie uwagi Kościoła. Jezusowi nie zależy na tym, żeby apostołowie Jego czcili. Ale Jezus w Ewangeliach bardzo konsekwentnie przerzuca punkt ciężkości z własnej osoby, która jest przez apostołów rozpoznana jako wyjątkowa, bo robi wielkie cuda, na kogo? Na Ojca. I w refleksji teologicznej chrześcijan dochodzi do głosu ten fakt, że Jezus w swoim krótkim, męskim życiu, człowieczym życiu, całą uwagę duchową, emocjonalną, można powiedzieć teologiczną, chociaż trudno tu mówić o teologii, przerzucił na Ojca. Jego misją jest czynić dzieła Ojca. Jego zadaniem jest przyprowadzić wszystkich do Ojca. Jego pragnieniem jest objawić wszystkim Ojca. I to pozostaje głęboko w pamięci wszystkich chrześcijan. Jest jakiś Ojciec, z którym Jezus miał głęboką, zażyłą relację. Ten Ojciec jest naszym Ojcem, bo tego nauczył nas Jezus, który mówił, mój Ojciec jest także waszym Ojcem. Idę do Ojca mojego i do Ojca waszego. Ojciec w tradycji ludów tamtych epok to rzecz święta. To przede wszystkim ten, który mnie spłodził, który podarował mi życie i co więcej, wraz z podarowanym mi życiem podarował mi swoje dziedzictwo. Dlatego dla chrześcijan to słowo Ojciec było najbardziej adekwatnym słowem, jakim Chrystus mógł nazwać tajemnicę inteligentnego istnienia, które dało początek w miłości wszystkiemu, co zaistniało. Dzisiaj teologowie współcześni będą mówić, że ten Ojciec Jezusa Chrystusa jest też Matką Jezusa Chrystusa. Że w Bogu jest i ojcostwo, i macierzyństwo, prawda? Ale chodzi o to, że dzisiaj tak to czujemy, że dziś, kiedy mówimy o kimś jako źródło naszego istnienia, nie wystarczy to słowo Ojciec. Chciałoby się dodać i Matka, prawda? Słynne ręce Rembrandta na Powrocie Syna Marnotrawnego. Ale ważne dla nas to, że słowo Ojciec wyrażało w ustach Jezusa i tak to odczytywali chrześcijanie tego wielkiego kogoś. To jest istotą istnienia, źródłem istnienia. I co więcej, kiedy Jezus opowiada o Bogu, używa tego słowa. Na Jego ustach nie jest ja, tylko On, Ojciec. To mnie niesamowicie wczoraj zainspirowało wieczorem, bo sobie pomyślałem tak. No właśnie, na ustach Syna jest zawsze słowo Ojciec. Ale kiedy Bóg, Ojciec, objawia się w Ewangelii Kościołowi, apostołom i uczniom w chrzcie albo na górze Tabor w przemienieniu, jakie ma słowo na ustach? Syn. Bóg nie objawia się, nie mówi hello, hello, to ja, to tutaj, Jahwe, tu Jahwe, halo ziemia, to ja. Nie. Bóg się objawia i mówi, to jest mój syn. I to jest coś niesamowitego, bo nawet Ewangelia nam pokazuje, że na ustach i sercu Syna jest Ojciec, na ustach Ojca i w sercu Ojca jest Syn. Dlatego chrześcijanie bardzo szybko odczuli, że pomiędzy osobą Ojca i osobą Syna zawiązana jest głęboka relacja, ontologiczna, by się chciał powiedzieć filozoficznie w Krakowie, ontologiczna, organiczna wręcz relacja. Oni są tak głęboko ze sobą zjednoczeni, że Jezusa nie interesuje nic innego. Jezusa nie interesuje nawet Jego własne życie. bo idzie potulnie na śmierć tylko dlatego, że chce pozostać wierny Ojcu. Aż po moment, w którym usłyszymy przerażające wołanie, czemuś mnie opuścił. Ale nie mówi Ojcze, tylko Boże. To jest niesamowite. I trzecia, najbardziej skomplikowana historia, którą mamy w teologii naszej chrześcijańskiej, gdzie wydajemy się śmieszni, chociaż Greków i Żydów mnie akurat to przerażało, tylko o zmartwychwstanie ciała Chrystusowego, bo wiecie, no te antyczne kultury uważały, że ciało to jest więzienie duszy i tam nie ma żadnej przyszłości dla ciała. Duch Święty. Bo rozpoznaliśmy, że Duch Święty jest rzeczywistością osobowej miłości. Miłość Ojca do Syna i Syna do Ojca przyjmuje w naszej chrześcijańskiej wierze cechy osobowe. Dlaczego? Bo gdy Jezus mówi do apostołów o Duchu Świętym, którego ma posłać, mówi, On was wszystkiego nauczy. On wam wszystko objawi. On was przyprowadzi. On was pocieszy. On was usprawiedliwi. Używa czasowników, Jezus, których używa się do osoby. Dlatego chrześcijanie z głęboką pokorą, zastanawiając się nad tym, kim jest Duch Święty, mówią, z jednej strony jest to wielka miłość Ojca do Syna i Syna do Ojca, ale jest to miłość, która w tajemniczy sposób staje się osobą, czyli miłość, która jest zdolna komunikowania się człowiekowi i stania się we wnętrzu ludzkiego życia intymnym partnerem w drodze do Ojca przez Syna. I teraz, ponieważ jest to dzisiaj taka uroczystość, więc warto wykorzystać katechezę. Pamiętajcie o tym zawsze i zróbcie sobie zagwozdkę dzisiaj wieczorem. Niech to nie będzie tylko moja zagwozdka, ale także wasza. Pamiętajcie, żeby kiedy mówicie o Trójcy Świętej waszym wnukom albo z sąsiadem, albo z kimś, kto się plotkuje trochę o Panu Bogu i chwała Bogu. Chwała Bogu, że plotkujemy o Bogu. Że my chrześcijanie w naszej dogmatyce mówimy tak. Jedno bóstwo. Ale trzy osoby. Żebyście nie popadali w taki rodzaj myślenia, że jest trzy osoby, więc trzy bóstwa, więc trzech bogów. Właśnie na tym polega dziwactwo naszego chrześcijańskiego wyznania wiary. Dziwactwo, to jest dziwne, ale to jest, dla mnie jest to treść życia, że są to trzy odrębne istnienia, ale są jednym Bogiem. I rozciągnijcie mnie tutaj na kole, nie powiem wam, jak to wam wytłumaczyć? Nie wiem. Wczoraj jedna osoba powiedziała mi, proszę Ojca, to jest tak jak z wodą. Ona może być parą, może być cieczą, a może być stałym lodem. Ale zawsze jest H2O. Czyli trzy różne formy, ale ja mówię do tej kobiety wczoraj, ale pani, no nie trzy różne formy, bo to nie jest tak, że Bóg Ojciec tak robi, tak jestem Synem, tak jestem Duchem, tak jestem znowu Ojcem. Nie. To nie jest jedna osoba, która zmienia maski twarzy. Ja teraz jestem Duch Święty, a za chwilę będę Bogiem Ojcem. Szukajcie mnie, zobaczycie, co mnie. To są trzy zupełnie odrębne istoty, osoby. Osoby. Ojciec jest Ojcem, jest w relacji do Syna. Syn jest Synem, jest w relacji do Ojca. Duch Święty jest miłością Ojca do Syna i miłością Syna do Ojca. Ale my, chrześcijanie, w mistyce naszej modlitwy i odczuwania rozpoznajemy, że są to trzy oddzielne osoby, które jednak tworzą jednego Boga. Jednego Boga. To jest pierwsza nasza taka charakterystyka dogmatyczna. Przyjmijcie to jako katechezę, dobrze? Druga, najstarsza formuła teologiczna, jaką chrześcijanie do dzisiaj we wszystkich modlitwach mamy. W Duchu Świętym przez Jezusa Chrystusa do Ojca. Byście wiedzieli, jak się modlicie, albo mówicie, co mi tak. W Tobie, o Duchu Święty, przez mojego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, do Ojca. W, przez, do. Życzmy sobie wszyscy, kochani, żebyśmy mogli kiedyś rozkminić tę dziwną tajemnicę, kiedy zamkniemy na zawsze oczy dla świata i czasu, a otworzymy je dla wieczności i świata niebieskiego. Myślę, że najważniejsze w tym dogmacie, który dzisiaj uroczyście celebrujemy, a który został ogłoszony na soborze w Nicei, jest to, że Bóg jest miłością, a miłość jest zawsze relacyjna. Żeby była miłość, muszą być osoby. I to jest chyba istotą naszej wiary. Wierzymy w Boga, który jest komunią trzech. Życzmy sobie tej miłości, która wprowadza nas w komunię osób i sprawia, że Bóg w tajemnicy swojej Trójcy jest rzeczywistością otwartą, gotową do przyjęcia w sobie cały świat, nas i wszystko to, co nas otacza. I życzmy sobie, żeby to się wszystko w tej Trójcy odnalazło na wieczność całą. Amen.